Tu Radio Kraków Kultura.
Teraz w stronę tego, ja już się uśmiecham, dlatego że się bardzo cieszę, że przyjęła moje zaproszenie do dzisiejszego wydania porannego programu Radia Kraków Kultura, ta, która siedzi już po drugiej stronie stołu radiowego, Olga Jando-Dziedzic, miłośniczka mody retro, specjalistka od social mediów, ale dzisiaj to właśnie przede wszystkim miłośniczka, pasjonatka tego, co ma swoje korzenie no dużo, dużo, dużo dawniej niż dziś. Witaj, cieszę się, że tu jesteś.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Zastanawiałem się przed naszym dzisiejszym spotkaniem, czy my będziemy rozmawiać o pewnej dbałości o jakość życia dzisiaj?
Kto wie, może ten temat się gdzieś tam przewinie. Na pewno w sposób, jaki się ubieramy, ma jakieś przełożenie. No to wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzimy. Czy to tylko ubranie, czy aż ubranie?
A no właśnie, dla ciebie aż ubranie?
Myślę, że tak. No od dawna przywiązuję dość sporą uwagę do tego, jak wyglądam. Niektórzy twierdzą, że jest to sposób na życie już w tym momencie. Myślę, że coś w tym jest, bo no inaczej nie trwałoby to w moim przypadku aż tak długo, bo już prawie 7 lat. Ponad 7 lat.
To jest całkiem sporo. No właśnie, retrolga. Tak można byłoby powiedzieć, tak można byłoby też cię przedstawić. No właśnie, to jest tak, że jak państwo wpiszą sobie takie hasło w Instagram, to wyświetlą się państwu zdjęcia kobiety nie z tych czasów, dlatego że ty słyniesz z właśnie takiej fascynacji modą retro, tą modą, której dzisiaj na ulicach raczej próżno już szukać, i tej modą, tej mody, która kojarzy się w pewnym sensie no, z jakimś rodzajem dbałości o szczegóły i dbałości w ogóle o wszystko, co się na nią składa, nie?
Tak, tak można powiedzieć. No, zdecydowanie ubiór, chociażby w latach 40. składał się troszkę z większej ilości elementów niż teraz. No, były to kapelusze, jedwabne pończochy i tak dalej, więc no, ilość elementów nawet już sprawia, że jest to troszeczkę bardziej skomplikowane niż powiedzmy t-shirt, spodnie, bluza i trampki, oczywiście nie ujmując niczemu.
To właśnie, co istotne, już teraz państwo zdążyli się zorientować, że my w tej części naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Kraków Kultura będziemy rozmawiać o modzie. Będziemy rozmawiać o sposobie ubierania się i co za tym idzie właśnie, jak powiedziałaś, o sposobie na życie. No właśnie, jestem ciekaw, czy ty jak się, no to takie jest pytanie może bardzo intymne, ale jakbyśmy weszli, czy otworzyli twoją szufladę, to tam byłyby jedwabne pończochy i byłyby kapelusze?
Posiadam kilka par, tak. Kapeluszy jest zdecydowanie więcej niż pończoch. No tak, kapelusze będzie już ponad 10. Uzbierało się tego trochę na przestrzeni lat, bo to też należy podkreślić, że to jest też forma zbierania, bo te rzeczy są trudno dostępne i no niekiedy trzeba po prostu poświęcić trochę czasu, żeby poszperać, znaleźć. No, często nie jest to proste, szczególnie jeżeli chodzi o oryginalne rzeczy z epoki, bo jest ich po prostu coraz mniej, one niszczeją. Może być ciężko.
To my o tej drodze i sposobie na szukanie tych rzeczy będziemy jeszcze rozmawiać, a ja jestem ciekaw, kiedy w twojej głowie, jako młodej dziewczyny, zakiełkowała taka myśl, że ja rzucam to, co w tym momencie można zobaczyć w popularnych pismach modowych, rzucam te trendy, nawet jeśli dbam i chcę dbać o to, jak wyglądam, i ja wolę uciec właśnie, przełożyć wajchę wehikułu czasu i uciec w lata 40. na początku, nie?
Tak, to się tak naprawdę zaczęło od wielu różnych czynników, ale tak w skrócie, no u mnie w domu zawsze historia, szczególnie historia II wojny światowej była dość ważna, więc siłą rzeczy ta tematyka była mi bliska. A w pewnym momencie, jako miłośniczka muzyki takiej cięższej, zauważyłam gdzieś w internecie żonę Marilyna Mansona, Dita Von Teese, teraz już byłą żonę. No i muszę przyznać, że jej styl mnie zafascynował i zaczęłam po prostu głębiej grzebać, szukać, z czego to wynika, czym ona się inspiruje. No i powoli, powoli zacząć budować, powiedzmy, szafę, która byłaby chociaż w 1% zbliżona do tego, co ona ma.
Czyli to jest tak, że zobaczyłeś inną pięknie ubraną kobietę i zaczęłaś się zastanawiać, jak ona to robi.
Tak, 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 tak. No zdecydowanie słuchałam też wywiadów z nią i ona jednoznacznie podkreślała, że no, to jest sposób na życie, jakaś forma też wyrzeczeń, tak? Bo jeżeli chce się mieć zakręcone włosy, no, to trzeba wcześniej je zakręcić samemu, tak? Więc jakby to jest też poświęcenie temu czasu, te ubrania też nie są dostępne tak łatwo w sklepie. To nie jest tak, że pójdziemy, wybierzemy odpowiedni rozmiar i wszystko jest okej. Często trzeba szukać. I to jest czasochłonne, bywa frustrujące, jeżeli przez wiele, wiele tygodni, czy nawet miesięcy nie znajdujemy tego upragnionego elementu ubioru. Więc no, jest to czasami zabawa dla wytrwałych, ale ciekawa.
A czy u podstaw tej zabawy stoi merytoryka? To znaczy, że trzeba się najpierw dowiedzieć i wyczytać, żeby następnie skomponować? Czy to jest raczej opowieść o pewnych wariacjach? To znaczy, mamy strój z epoki i dobierasz go w taki sposób, jak ci się podoba.
W moim przypadku to jest trochę właśnie wariacja. Oczywiście są osoby, które są rekonstruktorami i tutaj prawda historyczna i jakby to, jak to faktycznie wyglądało, jest na pierwszym miejscu. W moim przypadku to jest trochę zabawa formą. Ja dobieram sobie to, co mi pasuje i jeżeli widzę, że no w czymś, nawet jeżeli to jest z epoki, będę wyglądała niekorzystnie, to po prostu rezygnuję z tego. Dobieram sobie elementy i trochę się tym bawię.
Mhm. I ta zabawa, to ona trwa już bardzo długi czas i codziennie rano ona się rozpoczyna?
Zazwyczaj dzień wcześniej.
O, czy tak. To jest naprawdę tak, że dzień wcześniej przygotowujesz
zazwyczaj
sobie?
Tak, mhm. Zazwyczaj tak. Jestem też osobą, która nie lubi niespodzianek, w związku z tym lubię mieć już przygotowany strój na następny dzień, żeby po prostu rano wstać, założyć i już nie myśleć, czy to wygląda dobrze, czy to pasuje, tylko lubię sobie to sprawdzić wieczorem przed lustrem, coś pozmieniać, poeksperymentować i rano nie mieć zaskoczenia, że jednak nie pasuje.
Ale wiesz co, ja sobie teraz tak myślę, mówię bardzo poważnie, całkowicie z boku o tym, to jest, wiesz, opowieść o takim trochę dbaniu o siebie, nie? To znaczy, że wygospodarowuję, czy znajduję czas dla siebie, tę godzinę, może trochę mniej, może trochę więcej, na to, żeby zrobić sobie coś miłego i żeby trochę się pobawić, trochę odpuścić
tak.
Jakieś stresy.
Tak.
I jestem ciekaw, czy tobie się to naprawdę udaje robić codziennie?
No tak, znaczy staram się. Oczywiście są dni, kiedy zostaję w domu i wkładam coś wygodniejszego, powiedzmy. Ale no tak, zazwyczaj to wygląda tak, że po prostu wieczorem otwieram szafę i zastanawiam się, w jakim jestem teraz humorze, do czego chciałabym nawiązać. I to jest taka forma też trochę relaksu. Odpoczynku, zrobienia faktycznie czegoś dla siebie.
A no bo to trochę tak jest, nie? Że nawet jak mamy najtrudniejszy dzień świata, ale mamy taką żelazną porę w ciągu tego dnia, która już jest jakoś usankcjonowana pewną rutyną życiową, to choćby cały świat się walił, to my i tak znajdziemy czas dla siebie.
Tak, tak. Można tak powiedzieć, zdecydowanie.
No to w takim razie my mamy dla państwa zadanie. Państwo teraz sobie wpiszą Retrolga w Instagram i to jest załącznik, to będzie załącznik wizualny do naszej rozmowy. A już za chwilę zapytam Olgę, jak to się robi, żeby mieć taką szafę, jak ona ma. A ja się, Olga, zastanawiam, czy ty wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację, że wychodzisz, wiesz, jak to rano do sklepu po bułki, bez zrobionej fryzury, bez makijażu, bez stylizacji, czy w ogóle to nie wchodzi w grę?
Nie, zdarza się to, zdarza się to. To też nie jest aż tak, bardzo rzadko, co prawda, ale zdarza się. Czasami gdzieś tam do paczkomatu na osiedlu biec.
W ciemnych okularach, żeby nikt nie poznał.
Aż tak może nie, ale rzadko.
Rzadko, no właśnie, bo tak sobie trochę rozmawialiśmy na tak zwanym poza anteniu o tym, że to nie są tylko ubrania, ale to są także fryzury, zwłaszcza, no porozmawiamy trochę o tej zmianie, która zaszła w twoim myśleniu o codziennym sposobie ubierania się, ale że no to były noce spędzone z wałkami i prawdopodobnie innymi jakimiś gąbkami, nie gąbkami.
Tak, no doszłam do momentu, kiedy zawijanie włosów na wałki trwało no 15 minut, w związku z tym to tak dość szybko. Rano to też było 5 minut, żeby je rozczesać i ułożyć. To kwestia wprawy. Jakby zdaję sobie sprawę, że to może brzmieć tak bardzo skomplikowanie, ale w momencie, kiedy robi się to 5, 10, 15 raz, to dochodzi wprawa i idzie zdecydowanie szybciej. Ale jest to swego rodzaju poświęcenie, no bo trzeba faktycznie poświęcić czas, żeby założyć wałki, rozczesać i tak dalej.
A powiedz mi, czy moda lat 40., od której to wszystko się zaczęło, czy ona coś ci powiedziała o kobietach tamtych czasów?
Oj, zdecydowanie. To były czasy, które wymagały od kobiet niezwykłej kreatywności w trudnym czasie. robienia czegoś z niczego, przerabiania do granic możliwości. Przykładami są szycie jednej sukienki z dwóch, z trzech, z jakichś skrawków materiału i tak dalej, więc to były czasy, które wymagały ogromnej kreatywności, jeżeli chodzi o ubiór, ponieważ no, świat nie zatrzymał się niestety 1 września 1939 roku, tylko życie, nowa rzeczywistość nastała i no, kobiety musiały się jakoś odnaleźć.
I jak się odnajdowały?
No właśnie poprzez różnego rodzaju kreatywne sposoby w tych trudnych czasach. Tak, zdecydowanie. Mm-hmm. Patchwork i DIY to był, teraz jakby znamy to i to jest modne, no to wtedy to było takie troszeczkę wymuszone, ale w dalszym ciągu.
A co na przykład robiono samemu?
Na przykład nakrycia głowy. Bardzo często przerabiano męskie kapelusze na damskie. Tak. Bardzo często w ogóle szyto sukienki z tego, co było dostępne. Bardzo modne były wtedy sukienki szyte z różnych rodzajów tkanin o różnej wzorze, no bo nie było wystarczającej ilości, żeby było jednolicie, w związku z tym trzeba było kombinować.
Kobieta lat 40., jak by się ubrała dzisiaj? Dzisiejszego dnia.
Trudno mi powiedzieć. Myślę, że byłaby na pewno przytłoczona ilością możliwości, którą mamy dzisiaj.
A, no ale to pytanie o to, jakby się ubrała, czy to kilkadziesiąt lat temu?
Szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć. Na pewno byłoby to dopracowane i eleganckie, bo no, kobiety starały się bardzo, mimo trudnych czasów.
Ja tak sobie myślę, wiesz, jak myślałem o tym, czym ty się pasjonujesz, to od razu zacząłem sobie myśleć o sprawach związanych, to będzie dalekie skojarzenie, ale z wykonawstwem historycznym, muzycznym, które kojarzy się w moich myślach z jakąś taką dbałością o pewien rodzaj elegancji, dostojności, ale bez przesady, to znaczy bez guzika zapiętego pod samą szyję. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że dbanie o garderobę i romansowanie z tym, co dawniejsze, to jest trochę walka z taką byle jakością świata, który nas otacza. W sensie byle jakością materiałów, wiesz, tym wszechobecnym poliestrem, tym takim, no, tym obecnością tych przedmiotów w naszym życiu, które nie czynią go przyjemniejszym.
Myślę, że część osób zdecydowanie mogłaby tak powiedzieć, bo no, patrząc nawet na oryginalne rzeczy z epoki, no to one zazwyczaj były wykonywane z naturalnych materiałów. Jeżeli się tego już raz zasmakuje, to trudno jest wrócić do tych, które są obecnie teraz, mam na myśli właśnie czy poliester, czy jakieś inne sztuczne tkaniny. Po prostu w tym jest tak mniej wygodnie, tak obiektywnie, prawda? No, pocimy się bardziej
w poliestrze, tak?
O, tak, tak, zdecydowanie. Więc jak już się raz spróbuję tych, powiedzmy, starszych sposobów, no to faktycznie jest trudno znowu wrócić.
No to powiedz teraz, jak to się robi, żeby móc w ogóle znaleźć takie ubrania? Dlatego, że no to ja powiem może w ten sposób, wprowadzę ten wątek anegdotą. Wielokrotnie zdarzyły mi się takie myśli, które mówiły właśnie, zadbaj sobie o jakiś, wiesz, szykowny szlafrok, czy szykowną podomkę, o, może tak, zadbaj, kup sobie jakąś świetną marynarę i tak dalej, i tak dalej. I potem docierałem do ściany, bo, no bo nigdzie w sklepie czegoś takiego znaleźć raczej nie można. Jak chce się uszyć na miarę, to raczej jest to sytuacja bardzo kosztowna. No i tak sobie myślę, a dobra, to jednak pójdę kupić tę bluzę.
No tak.
Jak ty to robisz?
Jest kilka sposobów tak naprawdę. Ja też na przestrzeni lat troszkę zmieniałam źródła, powiedzmy. Stacjonarnie jest ciężko, ponieważ no, zazwyczaj ogranicza się to do albo odwiedzania vintage shopów, które już mają wyselekcjonowaną odzież, albo do po prostu sklepów z używaną odzieżą i tam są próby znalezienia czegoś, co jest bardzo chłonne. No tutaj też z pomocą przychodzą social media bo i sklepy internetowe, bo wiele vintage shopów jest też online. Są też marki, które zajmują się szyciem ubrań według starych wykrojów. I to jest fajna opcja, bo to są ubrania nowe, ale szyte jakby na podobieństwo tych starych, więc jeżeli boimy się, że gdzieś tam ta stuletnia sukienka się rozpruje i no, jest nam szkoda, to zawsze można kupić podobną, tylko uszytą teraz z dobrych materiałów, więc to jest fajna opcja. No i też pozostają faktycznie no, te oryginalne rzeczy faktycznie z lat 40., które zazwyczaj są bardzo drogie z uwagi na no, lata. W moim przypadku jeszcze to jest szycie faktycznie sporej ilości ubrań u zaprzyjaźnionej krawcowej, która jakby czuje klimat, że tak powiem kolokwialnie i no, dobrze nam się współpracuje, jeżeli chodzi o tego rodzaju sylwetki.
Ale wiesz co, to jest w ogóle też piękna opowieść, bo jak się w ogóle myśli w tym momencie o tym, że idziesz do krawcowej, rozmawiasz z nią, to jest, wiesz, opowieść o spotkaniu, jakiejś tak. relacji,
tak.
to się wydaje bardzo abstrakcyjne, a wcale nie tak dawno temu to była norma przecież.
No tak.
Mało tego, w tym momencie myślę, że śmiało można powiedzieć, że nawet przerabianie spodni, skracanie, to wcale nie jest taka oczywista sprawa, nie? A to sprawia, że jakby to wszystko, to ta atmosfera naszego życia staje się dużo bardziej organiczna.
Trochę tak, no to jest też, dochodzi relacja człowiek-człowiek i to jest też bardzo fajne, ponieważ ja mogę mieć jakiś pomysł, no, a moja krawcowa powie, wiesz, tutaj nie do końca, a tu mam na przykład inny pomysł, spójrz na to od tej strony i to jest bardzo też ciekawe, że poznaje się ten proces, jak to ubranie jest zrobione, jakie składowe, wybiera się materiały, wybiera się guziki, wybiera się podszewkę, to są po prostu detale, które decydują, ale później taką rzecz przyjemnie się nosi, bo masz poczucie, że ktoś ją zrobił, tak, specjalnie dla ciebie i włożył w to też pracę, włożył w to serce i no to jest na pewno wyjątkowe. Takich rzeczy trudno się pozbywa później z szafy, nawet jeżeli gdzieś tam później z nich wyrastamy, powiedzmy tak, to ciężko się ich pozbyć, bo masz to poczucie, że no, to było stworzone dla ciebie i no jest to coś wyjątkowego, też miałeś udział w tym procesie, więc no, to jest fajna sprawa.
To ja zadam ci teraz pytanie egzystencjalne, dobra, jesteś gotowa?
Okej, nie wiem, czy podołam.
Czym dla ciebie jest ubranie?
Sposobem wyrażania siebie, zdecydowanie, tak. Wysyłaniem pewnego rodzaju komunikatów w świat, czy to zainteresowań, czy jakiś tam wartości, w przypadku niektórych osób na pewno też, jakby to, jak się ubieramy, myślę, że może być taką wiadomością wysyłaną w świat.
A jakie komunikaty wysyłają w świat twoje ubrania?
Myślę, że takiego trochę też poszanowania w stosunku do historii, tak chciałabym, żeby było. Bo no, zdecydowanie często możemy czerpać bardzo dużo bogactwa z tego, co już się wydarzyło.
Zazwyczaj nie czerpiemy.
Właśnie. Właśnie. No, czasami fajnie zatrzymać się w takim też pośpiechu codziennym i troszeczkę zastanowić się na tym, co było i wynieść z tego cenne lekcje też na przyszłość, bo wiele z tych rzeczy, czy problemów, z którymi się borykamy w życiu codziennym teraz, to już wszystko było i ludzie też sobie z tym radzili wcześniej.
Ty jesteś także współtwórczynią kanału Okupowana Polska, prawda?
Tak,
to jest
tak.
taki kanał okołohistoryczny, popularno-naukowy na YouTubie, w którym no, ta tematyka w ogóle tego przedwojennego Krakowa jest taka bardzo żywa, bardzo tak wnikliwie przybliżana. I to jest też taka przestrzeń właśnie spotkania, nie? Z tamtym czasem.
Tak, zdecydowanie. No, bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego projektu. Prowadzę media społecznościowe właśnie Okupowanej Polski. No, zachęcam do zajrzenia na YouTube. Mamy wiele filmów, nie tylko o Krakowie, ale też o całej Polsce. Poruszamy różną tematykę, między innymi też życie codzienne. W trakcie wojny to też jest ciekawe, bo no, rzadko w szkole słyszy się, żeby mówić o życiu codziennym podczas wojny. Zazwyczaj słyszymy o bitwach, o generałach, tak? A no, nie zastanawiamy się, co wtedy ludzie na przykład jedli, bądź w co się ubierali, jak sobie radzili.
Czyli można w ogóle powiedzieć, że jakoś ta nasza rozmowa i to nasze dzisiejsze spotkanie, ono upływa pod znakiem właśnie tego, co nazywa się codziennością i na co warto zwracać uwagę, bo jak w przypadku tych opowieści, ona bardzo wiele mówi nam nie tylko o tamtych ludziach, ale też o nas, a dbałość o tę codzienność może sprawiać, że dużo lepiej nam się będzie żyło. Ty powiedziałaś przed wejściem na antenę coś takiego, że wiesz, że ubranie to ono też jakby bardzo wiele robi także fizycznie nam, to znaczy naszej postawie. Tak. Rozwiń trochę ten wątek.
Tak, no myślę, że jest coś w tym, że to, co mamy na sobie, w jakiś sposób wpływa na to, jak się zachowujemy. Zdecydowanie. I też wpływa na nasze samopoczucie, myślę, bo zauważyłam to w momentach, kiedy jestem przeziębiona, trochę chora, zostaję w domu, gniję w łóżku przysłowiowo i czuję się z tym bardzo źle. Nie tylko jakby fizycznie, bo jestem chora, ale też tak psychicznie, że czuję się taka... niepozbierana. A w momencie, kiedy faktycznie wychodzę z domu i no, wyglądam tak, jak wyglądam, czuję, że jakby mam też taką, może to dziwnie zabrzmi, ale taką większą kontrolę nad życiem. Więc no, zdecydowanie to wpływa na to, ubiór wpływa na to, jak się czasami zachowujemy, to na pewno.
To pytanie egzystencjalne numer dwa, dobra?
Okej.
Okay. Twój ulubiony kolor?
Ojej, bordowy.
O, no to
tak,
piękny kolor.
Bordowy.
Bez bordowy. Zastanowienia w ogóle.
Tak. No, ja jestem teraz na etapie, kiedy ta szafa jest już dość tak... ma mocną taką strukturę, też kolorystyczną. Wiem, co mi służy, a co nie. I dominuje zdecydowanie czerń, bordo i butelkowa zieleń.
O, to jest ciekawe.
Bordowy na pewno najbardziej.
To zadam ci trzecie pytanie egzystencjalne. Okay. I nie wiem, czy nie będzie zbyt intymne, ale okay. Myślę, że uzasadnione w kontekście tej rozmowy.
Tak.
Zabierz nas do swojej szafy. Jak ona wygląda? Bo wiesz, tak sobie wyobrażam, że jeśli mówimy o tym, że ubranie i strój jest ważne,
tak.
Bo ono jakby nas tak przystosowuje do życia, no to szafa jest taką świątynią, z której te energie się czerpie.
Chciałam, żeby tak było. W moim przypadku...
A jest porządek, czy nie?
Staram się, powiem tak. Staram się, żeby był porządek zdecydowanie. Nawet z tego tytułu, że jeżeli mam nieporządek, to nie jestem w stanie znaleźć wszystkiego, co chcę. Więc siłą rzeczy to musi być uporządkowane, żebym była w stanie po prostu, okej, pamiętam tą sukienkę, wiem dokładnie, gdzie ona leży. Ale no, jeżeli chodzi o moją szafę, to chciałabym, żeby była większa mimo wszystko. Tak, muszę na tym jeszcze popracować. Trochę brakuje mi miejsca po tylu latach też tak zbierania tych wszystkich ubrań. No tak, chciałabym, żeby była większa.
No dobrze, no to w takim razie my ci życzymy dużo większej szafy, a
dziękuję.
Już za chwilę pomówimy o podróżach. Gdyby państwo byli zainteresowani, to 34 minuty po godzinie 8. Ja już zdążyłem złożyć taką deklarację Olce, że ja się uczyłem bardzo dobrze. To poza wątkiem, ale opowiedziałem o sobie. To zaraz jest cudownie. Bo rozmawialiśmy o systematyczności trochę. Ja mówiłem o tym, że ja systematycznie to nigdy. Ale dobrze. Na ostatnią chwilę, ale dobrze. Ale dlaczego? Bo my rozmawiamy o tych wszystkich, no właśnie, wydawałoby się, czy no nie wydawałoby się, przyjemnych sprawach. Takich sprawach, które czynią życie piękniejszym. To jest wielkie słowo, ale tak jest. No ale u podstaw tego wszystkiego stoi dyscyplina, jak mówisz.
Tak, w moim przypadku zdecydowanie. No to pomaga, bo można by to było porzucić. Ktoś mógłby pomyśleć, że to jest tylko ubranie, nie chce mi się, mam zły dzień, jest brzydka pogoda, ale jednak to, że się dyscyplinujemy do pewnych rzeczy, sprawia, że wchodzi nam to w krew i w nawyk i w pewnym momencie to już nie traktujemy tego jako obowiązek. Oczywiście nie chcę tutaj namawiać słuchaczy do tego, żeby w jakiś sposób się katowali.
Z batem nad
tak,
szafą.
Tak, absolutnie nie. To musi być zabawa i to powinna być przede wszystkim zabawa, ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o ten styl, który gdzieś tam, no powiedzmy, reprezentuje na Instagramie, to dyscyplina bardzo pomaga.
Dyscyplina i... No właśnie, ale to jest, wiesz, to jest ciekawe, że trzeba połączyć dyscyplinę z frajdą.
Tak.
Bo jak się zapomni o jednej albo o drugiej, to wtedy to nie ma sensu.
Tak. Nagle możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy tak naprawdę to nam w ogóle nie przynosi żadnej radości i wręcz stresujemy się, że nie możemy znaleźć odpowiedniego elementu.
Znalazłeś się w takiej sytuacji kiedyś?
Nie, na szczęście nie.
Nie.
W momencie,
miłe.
Kiedybym się znalazła, byłby to dla mnie znak, że coś chyba poszło nie tak.
Albo, że coś trzeba zmienić,
tak,
może, nie?
Tak, zdecydowanie.
Wyznanie, konfesyjnie teraz będzie. Jak to się stało, że ja zobaczyłem i zafascynowałem się tym, co robisz? To się wydarzyło w sposób, myślę, niekonwencjonalny, skoro mówimy o sytuacji instagramowej, dlatego, że poprzez malarstwo. Joanna Karpowicz. Państwo zapewne kojarzą te obrazy, grafiki, w których centrum Anubis i taki bardzo już od wielu, wielu lat trwający cykl malarski, to są zazwyczaj małe formaty, akrylem na papierze malowane, cykl Joanny Karpowicz. Ten Anubis podróżuje po całym świecie. Ten Anubis jest takim dobrym przewodnikiem, opiekunem, który jednak przypomina o tym, że życie jest skończone. Jest godzina 8:37, odważne słowa, ale tak jest. To są równocześnie obrazy, które bardzo dbają o pejzażowość, które bardzo dbają o kompozycję, które mają sobie trochę takiego zacięcia komiksowo-graficznego. Zresztą Joanna Karpowicz przecież niegdyś, oznajmiła niedawno, że już nie będzie, ale niegdyś była autorką także komiksów. No i właśnie, i Anubis był kojarzony z Joanną Karpowicz, ale obok Anubisa niedawno w nowym cyklu Retro Anubis pojawiła się dziewczyna. I ta dziewczyna doprowadziła mnie do Olgi, być może dlatego, że dziewczyna no jest twoim alter ego, można było malarskim.
Można tak powiedzieć. Na pewno jest inspirowana moją osobą, co samo w sobie już brzmi nieprawdopodobnie i ja trochę do tej pory nie mogę uwierzyć, że to wszystko się w ogóle wydarzyło, że Jana się do mnie odezwała i że zainspirowała się też moim kątem i tym, co pokazuje.
Co ci Joanna powiedziała? W pierwszej wiadomości.
Że to może zabrzmieć dziwnie, ale musi się ze mną spotkać.
Okej. Okay.
I no, dla mnie to było coś niesamowitego. Ja wcześniej już obserwowałam Joannę, bardzo podobały mi się jej obrazy i w momencie, kiedy do mnie napisała, to też poczułam się, że to nie jest prawdziwe, a jeżeli jest, to może to jest jakiś żart. Nie mogłam w to uwierzyć. Spotkałyśmy się na kawie, porozmawiałyśmy, no to była długa rozmowa, gdzie wymieniałyśmy się wzajemnie jakimiś inspiracjami, rozmawiałyśmy długo, no i stało się.
I co Joannę zatrzymało przy twoich fotografiach, przy swoich kreacjach, przy twoich pomysłach na strój?
Myślę, że to najlepiej ona odpowiadałaby na to pytanie, ale z tego, co rozmawiałyśmy i z tego, co mi przekazała, to takim pierwszą rzeczą, która przykuła jej uwagę, to była moja rolka ze Szkocji na tle ruin, w takim powiewającym płaszczu długim. Ja w zasadzie nic nie musiałam zrobić. Ja musiałam tylko usiąść na skalę, to reszta działa się sama. Mm-hmm. No, po prostu jest magicznie i...
No musiałaś to miejsce znaleźć, wiesz?
Tak. I to zaprocentowało później, bo no, to bardzo Joannę zainspirowało. I no, później zostało to przekształcone w całą serię obrazów.
A jak to jest być namalowaną?
Bardzo ciekawe uczucie, naprawdę. Mm-hmm. Surrealistyczne, można powiedzieć. Aha. Tak, bo ja znam te miejsca, które były pokazane na obrazach w znakomitej większości. Widziałam je na żywo, widziałam te zdjęcia. Mój mąż nawet wykonywał znaczną część z nich, jakby byłam tam, tak? Później widzę to na obrazie w galerii. Bardzo, bardzo ciekawe uczucie i miłe.
Wiesz co, kiedy rozmawialiśmy, kiedy zapraszałem cię na dzisiejsze spotkanie, a ty przyjęłaś to zaproszenie, za co bardzo ci dziękuję, to powiedziałeś, ale wiesz, u mnie trochę się zmieniło, to znaczy moje myślenie czy moje fascynacje pobiegły w trochę inną stronę i zdradziłaś mi już, że ta Szkocja była ważna tutaj.
Bardzo ważna, tak, tak. W Szkocji byłam dwa razy, ktoś mógłby powiedzieć, że mało. Również się zgadzam z tym, że mało, będzie więcej, ale już te dwie podróże, które odbyliśmy wspólnie z mężem, faktycznie miały wpływ na moje życie. Po pierwszym wydarzył się cały cykl obrazów Joanny Karpowicz. Po drugim też zaczęłam trochę bardziej eksperymentować ze stylem, sięgać też po późniejsze lata niż... wcześniejsze, przepraszam, niż lata 40. Więc no, zaczęłam troszkę bardziej się też tym bawić i nie ukrywam, że ten krajobraz szkocki bardzo mnie zainspirował też do wprowadzenia większej ilości kolorów do szafy. Przyroda maluje najpiękniejsze obrazy i najpiękniejsze połączenia barw nam tutaj serwuje, więc nawet przyglądanie się było bardzo inspirujące.
A Szkocja to jakie ma barwy?
Oj, jakich nie ma. Zieleń, fiolet.
Ale taka ciemna raczej zieleń.
Tak, tak, tak. Wszystko jest takie bardzo nastrojowe. Też bardzo dużo takiego ciemnego pomarańczu. Jak się obserwuje te wszystkie paprocie, takie pomarańczowe, wrzosowiska, więc ten fiolet też się przewija. No, bardzo, bardzo piękna gama barw.
Czyli twoje fascynacje modą w dużej mierze mają u swoich podstaw taką bardzo dużą wrażliwość na kolor i barwę.
Myślę, że tak. No, tak naprawdę ktoś mógł powiedzieć, że wszystko w modzie już było, wszystkie połączenia kolorystyczne już były i to pewnie prawda, ale no, przyroda dostarcza nam naprawdę ogromnej ilości inspiracji. Ogromnej. I to mogą być zapachy, mogą być widoki, mogą być tekstury. Jeżeli tylko dostatecznie uważnie się przyjrzymy, to wszystko tam jest.
No to teraz będzie kącik, były pytania egzystencjalne, to teraz będzie kącik eksperymentów.
Ojej.
Mówiliśmy o Szkocji, a jakbyś miała wybrać idealny kolor, czy kompozycję kolorystyczną, która pasuje do tego, żeby wyjść na ulicę Krakowa, to jakie to byłyby kolory?
Myślę, że w dalszym ciągu trzymałabym się tego bordowego, ponieważ no, bordo jest takim królewskim kolorem.
Aha.
Kraków jest królewski, więc...
Purpura.
Purpura.
No tak.
Myślę, że można w ten sposób to ograć. No, Kraków również jest bardzo inspirujący, to nie ma, nie ma dwóch zdań.
Nie no, najbardziej.
Oczywiście. Szczególnie muzea.
Szczególnie tak, i szczególnie Zamek Królewski na Wawelu.
Oczywiście. Oczywiście tak.
Związki z tym miejscem, tak, one istnieją w twoim życiu, o tym może kiedy indziej, bo tak
pewnie
mieliśmy, ale jakoś moda zabrała nam cały
Rozumiem,
czas. Pewnie. Słuchaj, wiesz co, no to był kącik eksperymentów, to teraz będzie kącik dydaktyczny, dobra? Powiedz, jeśli ktoś po wysłuchaniu tej naszej rozmowy pomyślałby sobie, kurczę, chciałbym zacząć tak żyć. Chciałbym zacząć mieć szafę, która daje mi poczucie bezpieczeństwa, która sprawia mi przyjemność, a równocześnie chciałbym, chciałabym ubierać się tak, tak porządnie. I porządnie nie dlatego, że z wielkim napisem, nie wiem, Gucci, albo jakieś inne są napisy też, tylko tak po prostu. To co byś powiedziała?
Przede wszystkim nie traktować tego aż tak poważnie, paradoksalnie, sprawdzić, w czym się czujemy dobrze, eksperymentować, zrobić też research, zobaczyć, jakie kroje były w danym czasie i zobaczyć po prostu, z czym najbardziej rezonujemy, co najbardziej sprawia, że jest to nam bliska estetyka. Ja tak miałam na przykład z Ditą von Teys, gdzie przejrzałam sobie po prostu wiele jej zdjęć i doszłam do wniosku, że no na przykład nie wszystko z tego, co nosi, mi pasuje. I po prostu powybierałam sobie elementy, które gdzieś tam mi pasowały i ruszyłam z tym dalej. Więc myślę, że przede wszystkim dopasowywanie tego, co było, do swojej osobowości, do swoich potrzeb jest bardzo ważne. Żeby też nie znaleźć się w sytuacji, kiedy jesteśmy takimi troszeczkę niewolnikami, że nosimy coś, co nam nie pasuje, w czym nie czujemy się za dobrze, ale jest z epoki, więc idziemy w to. Jakby odradzałabym takie podejście.
Czyli to trzeba najpierw się po prostu spotkać z samym sobą, z samą sobą.
Tak.
I posłuchać, co tam ma się sobie samemu, tak, sobie samej do powiedzenia i wtedy można ruszać w tę przygodę.
Tak, tak, myślę, że tak.
No to w takim razie. I ostatecznie to jest niesamowite, dochodzimy do tej bardzo popularnej, a jakże trudnej do zrealizowania w życiu konkluzji, takiego spotkania z samą sobą. No ale dobrze, no to niech to będzie inspiracja. Olga Jando-Dziedzic, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Było im bardzo miło i równocześnie zapraszam państwa do tego, żeby państwo Retrolgę, jeszcze raz powtarzam, na Instagramie sprawdzili, bo to może być kolejny taki zastrzyk inspiracji w państwa życiu. Bardzo ci dziękuję raz
bardzo
jeszcze.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.